Radio RMF 24, u nas jeszcze więcej informacji. No, za tydzień o tej porze będziemy już po pierwszych dwóch godzinach głosowania w wyborach prezydenckich 2025, dlatego, no, mówiąc wprost, to jest taka ostatnia chwila, żeby porozmawiać o tym, jak przebiega ta kampania i co jeszcze w niej może się wydać. Dlatego dziś z przyjemnością witam na naszej antenie panią profesor Agnieszkę Kasińską, metrykę z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pani jest politologiem. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Pani profesor, mamy kilka dni na to, żeby jeszcze trwała ta kampania wyborcza. I tak się zastanawiam, jak to porównując trochę do trwających matur, czy też do zbliżających się egzaminów ósmoklasistów, czy to jest tak, że w tym czasie politykom radzi się jak maturzystom i młodym ludziom ze szkoły podstawowej, żeby trochę odpoczęli, trochę wyluzowali, czy raczej odwrotnie, żeby przyspieszyli?
Nie, to jest zupełnie nie ta analogia, nie to porównanie. To raczej bym powiedziała, jest taka mobilizacja sportowców, którzy biegną i widzą już na horyzoncie metę, no i wtedy jest potrzebny ten taki ostatni wysiłek, czyli pełna mobilizacja. Z jednej strony oczywiście ci politycy, ci kandydaci i kandydatki są już zmęczeni i znużeni, bo ta kampania była też wyjątkowo długa. Ale z drugiej strony nasza jako wyborców uwaga najbardziej koncentruje się na polityce tuż przed wyborami. Więc tutaj nie może być mowy o żadnym takim rozluźnieniu i odpoczynku. Wręcz odwrotnie, wszystkie siły, no i wszystkie ręce na pokład, jeżeli chodzi o sztaby.
Panie profesor, czy na tym etapie kampanii prezydenckiej, patrząc, że dziś w kalendarzu jest 11 maja, więcej jest jeszcze osób niezdecydowanych, czy takich, którzy już wiedzą, na kogo pójdą głosować i właściwie już tu się nic nie może zmienić?
To znaczy od początku tutaj sondaże pokazywały, że w wyniku tej polaryzacji, o której my ciągle mówimy i która nie zmienia się, społeczeństwo jest mocno zdecydowane i tutaj niejako okopane przy tych swoich kandydatach, ale oczywiście pewien procent wyborców, to różne badania różnie pokazują, ale nawet do 10% stanowiłoby całkiem jeszcze taką łakomą liczbę, taki łakomy zbiór dla tych, którzy chcą ich przekonać do siebie. To są osoby, które tę decyzję pozostawiają na ostatnią chwilę. Jakkolwiek, ja zawsze to podkreślam, my tutaj mówimy o głosowaniu na X czy Y, ale pozostaje nam jeszcze kwestia frekwencji, to znaczy na ile te osoby w ogóle zdecydują się wziąć udział w wyborach. I tu z kolei jest przestrzeń, żeby wprowadzić takie działania profrekwencyjne, czyli właśnie te kampanie o takim charakterze społecznym, które nie mówią na kogo głosować, ale mówią dlaczego głosować, jak ważny jest nasz każdy głos.
Czy tutaj może być taka sytuacja, że część z osób, bo takie też głosy się pojawiają, jest zniesmaczona i kampanią prezydencką i tą ciągłą polaryzacją w Polsce na pierwszą turę nie pójdzie, czekając dopiero na to, co wydarzy się w drugiej turze, kiedy już ten wybór będzie właściwie albo kandydat X, albo kandydat Y?
To nie do końca jest tak. Raczej ja obserwuję taki trend w tej kampanii, że sporo osób deklaruje, że w pierwszej turze idzie głosować, no właśnie, w dużym uproszczeniu sercem, natomiast w drugiej turze to jest wybór rozumem, czyli czasami ten wybór mniejszego zła, ale no niewielu jest takich wyborców, którzy decydują, że pierwszą turę odpuszczają, natomiast mobilizacja nastąpi przed drugą turą. Raczej bym powiedziała, że trzeba o tę mobilizację zadbać na poziomie pierwszej tury, a później, nawet jeżeli ktoś się poczuje rozczarowany tymi wynikami, zadbać o to, żeby utrzymać to jego zainteresowanie tym naszym obywatelskim obowiązkiem tak naprawdę, żeby do tej drugiej tury również trafił.
Pani profesor, ta czołówka, jeśli chodzi o wybory prezydenckie w tym roku, jest taka, że jest Trzaskowski, Nawrocki i Mentzen z trzech panów. To jest właściwie ta czołówka, która pewnie się już nie zmieni. Ale czy jutrzejsza debata w telewizji publicznej od godziny 20 może jeszcze coś zmienić właśnie w tym układzie, zarówno jeśli chodzi o rozkład miejsc na podium, jak i w ogóle jeszcze jakieś inne zmiany?
No myślę, że mimo wszystko nie. Oczywiście te debaty są niezwykle ważne. Ich też już nastąpiło pewne zagęszczenie. Nawet myślę, że trudno byłoby nam odtworzyć, w których debatach, którzy kandydaci uczestniczyli, kto je organizował. Oczywiście ta debata jutrzejsza jest szczególnie ważna, ale z kolei jak popatrzymy, na ile zmienia się poparcie i na ile dla samych nas jako wyborców te debaty mają charakter przełomowy, no to raczej nie mają. Natomiast to, co jest istotne i może wpłynąć na pewną zmianę, no to chociażby ten wydawałoby się drobny przykład, czyli pytanie do Karola Nawrockiego skierowane przez Magdalenę Biejat o mieszkania, które no za chwilę no, można powiedzieć, uruchomiło polityczne tsunami. Więc pod tym względem, że któryś z kandydatów może sięgnąć po jakieś ekstra argumenty albo nie zachowa takiej uważności i czujności i powie coś, co później zaskutkuje dalszymi wydarzeniami, no to z tej perspektywy rzeczywiście taka debata może być jeszcze czynnikiem mocno wpływającym.
No i tu właśnie kolejne pytanie moje zwiąże się z tym, czy w tej najbliższej perspektywie tego tygodnia może się zdarzyć jeszcze coś, że ktoś coś, jak to się mówi w polskim języku, na kogoś wyciągnie i przygotuje jakiś tak zwany jakiś papier albo dokument, który sprawi, że ta wiarygodność czy też podejście danego kandydata do pewnych spraw zostanie znacząco jakby zmienione. Czy myśli pani, że to też może mieć jeszcze wpływ zarówno na decyzję, jak i nawet na pójście na wybory?
Ja myślę, że to przede wszystkim wypływa z takiej logiki scenariuszy kampanijnych, że jeżeli są te tak zwane haki na przeciwnika, to żeby one nie zostały przykryte kolejnymi informacjami, to właśnie wyciągane są na tej ostatniej prostej. Więc tutaj może się tak zdarzyć, a te czynniki, które mają charakter negatywny i obciążający, nawet jeżeli nie są wystarczające, żeby zniechęcić ten, no taki już zabetonowany, trwały elektorat, to mogą wpłynąć na te grupy, które jeszcze albo nie wiedzą, na kogo oddać głos, albo wahają się pomiędzy, załóżmy, dwoma kandydatami.
Czy tutaj jest tak w tej kampanii, bo często się z tym spotykamy, patrząc właśnie na te wspomniane wcześniej debaty, o których pani wspominała, że właściwie żongluje się tam negatywnymi argumentami, pokazując, że ktoś czegoś nie zrobił, ktoś coś zrobił nie tak, albo do czegoś się nie przyznał i tak dalej, i tak dalej. To jest chyba taki dość specyficzny sposób na prezentację kandydatów oraz na pewnego rodzaju konkurencyjną walkę między nimi.
Tak, ale to jest, proszę zauważyć, panie redaktorze, w ogóle rys tej naszej postpolityki, z którą mamy do czynienia. To znaczy, gdybyśmy sobie tak wycisnęli, ile tam w tych obietnicach jest rzeczy realnie do zrealizowania, ile mieści się w kompetencji głowy państwa, a ile jest właśnie straszenia tym kontrkandydatem i kreślenia czarnych wizji, co się stanie, jeżeli druga opcja polityczna wygra, no to ta nasza konstatacja o jakości polityki i o jakości tej debaty, no byłaby niestety smutna.
Tak, bo to chyba jest najgorsze, że właśnie to, co pani podkreśliła, że w wielu przypadkach ta debata prezydencka, nawet te rozmowy pomiędzy kandydatami sprowadzają się do zakresów bardziej i kompetencji rządowych, czy też takich czysto już politycznych, niż właściwych uprawnień prezydenta. I to chyba jest największy problem, że często nawet głosujący nie rozumieją, że prezydent no nie bardzo ma wpływ na pewne rzeczy, o których się rozmawia na tych debatach.
Ale absolutnie się zgadzam. No tylko proszę zauważyć, to jest w ogóle taka według mnie kampania mocno populistyczna, co też się wpisuje w pewien trend ogólnoeuropejski, że ci populiści w tym mainstreamie mają się całkiem dobrze. No i na nas jako dla wyborców, którzy niekoniecznie szukają właśnie w konstytucji rozdziału poświęconego głowie państwa i kompetencjom, no to argument, że prezydent może obniżyć, załóżmy, cenę energii, to działa bardzo przekonująco, jakkolwiek jest absolutnie racjonalny z perspektywy systemowej. No ale cała ta kampania jest oparta na emocjach i tych negatywnych, i tych pozytywnych, czyli kreślenie wizji, która, no tutaj muszę rozczarować, nie ma szans na spełnienie.
Czy myśli pani profesor, że druga tura jest realna, czy też raczej w tym sensie, że w pierwszej turze te wybory się nie rozstrzygną?
No chyba tutaj większość ekspertów i też badaczy w sondażowniach wskazuje na to, że są naprawdę bardzo znikome szanse, żebyśmy mieli do czynienia tylko z jedną turą. Ja raczej zgadzam się, też patrząc, jak niewielkie są przepływy w trakcie kampanii, że to będzie tak zwane rozstrzygnięcie na żyletki. No stąd tym bardziej, znowu powtarzam, bardzo istotny jest czynnik frekwencyjny.
Tak, czy tutaj myśli pani, że jest szansa, żeby powtórzyć ten poziom frekwencyjny, który był w tych słynnych wyborach w październiku 2023 roku?
To jest trudne pytanie, panie redaktorze, bo z jednej strony do tej pory rzeczywiście wybory prezydenckie jako najbardziej spersonalizowane, one przyciągały uwagę i naszą aktywność, to znaczy chcieliśmy w nich brać udział, bo to jest...
Wiemy, na kogo głosujemy, tak wybór. Bardzo osobiście.
Tak, wiemy, na kogo głosujemy osobiście. Z drugiej strony, no też proszę zauważyć, że my jesteśmy w tym ciągu wyborczym i teraz ta mobilizacja, która miała miejsce przy wyborach parlamentarnych, będzie trudna do powtórzenia, tym bardziej, że część elektoratu może się czuć rozczarowana. A wiadomo, że wyborca rozczarowany to nie do końca jest ten wyborca, który powie: dam jeszcze jedną szansę, może tym razem się się uda. Będzie to trudne.
Pani profesor, to jeszcze jedno pytanie już na koniec. Czy tu zakłada pani jakiś scenariusz, który może być absolutnym zaskoczeniem, trochę wbrew tym wszystkim sondażom, które pojawiają się od wielu tygodni, czy nawet wielu miesięcy, pokazującym, kto jest pierwszy, bo obecnie kto drugi, kto trzeci?
No tutaj mieliśmy taką sytuację, że być może była szansa na Mijankę, mówię o drugim i trzecim miejscu. Na tym etapie, biorąc też pod uwagę wszystkie te potknięcia i po stronie Karola Nawrockiego, i po stronie Sławomira Mencena, myślę, że już taki scenariusz na stole nie pojawi się i raczej bym powiedziała, używając tej terminologii sportowej, że z tymi wynikami, czy zbliżonymi wynikami poparcia, ci kandydaci na podium dojadą do tej daty, dowiozą do tej daty 18 maja.
Bardzo dziękuję pani profesor za niezwykle ciekawą rozmowę. Pani profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, politolog z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dobrej niedzieli pani życzę i do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.